Dzień dobry, witam Państwa. Dziś moim Państwa gościem jest doktor habilitowany Piotr Chrobak z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie.
Mamy już w sumie dobę po eurowyborach, wyborach do Europarlamentu. Tutaj może na początek zapytam o frekwencję, bo jest ona miłym zaskoczeniem. No właśnie, czy miłym?
Tak, zdecydowanie jest to najbardziej pozytywne zaskoczenie tych wyborów, jeżeli chodzi o frekwencję. Natomiast już tylko jest pytanie, czym ona jest spowodowana. Dlatego, że oczywiście mnie jako politologa bardzo cieszy, że społeczeństwo tak tłumnie poszło na wybory, bo jest absolutny rekord, jeżeli chodzi o wszystkie nasze wybory do Parlamentu Europejskiego. Jednak obawiam się, że w pewnym stopniu jest to spowodowane coraz większym podziałem naszego społeczeństwa, że zarówno Platformie, jak i PiS-owi opłaca się kopać coraz większe rowy, dlatego że to mobilizuje ich elektorat i dzięki temu z jednej strony jest większa frekwencja, ale niestety też ta nasza scena polityczna jest coraz bardziej zabetonowana, bo trudniej się przebić innym ugrupowaniom, kiedy jest tak silna polaryzacja i dopóki jedno i drugie ugrupowanie będzie miało z tego korzyści, tak samo jedno jak i drugie będzie te rowy powiększało, no bo tak naprawdę to się opłaca, gdyż nie ma innej konkurencji w polityce poza tak naprawdę tymi dwoma partiami, gdzie w pewnym stopniu, mówiąc trochę w uproszczeniu, zmierzamy trochę do systemu dwupartyjnego.
Dzisiaj w mediach pojawiły się takie mapy, gdzie widać wyraźnie, w których województwach głosowano na koalicję europejską, a w których województwach na Prawo i Sprawiedliwość. No i tutaj widać ten wyraźny podział, taki na pół.
Znaczy to jest ten tradycyjny podział na linii Wisły, można powiedzieć. Polska wschodnia, Polska zachodnia, czy może bardziej Polska południowo-wschodnia na rzecz PiS-u, północno-zachodnia na rzecz Platformy. Platformę oczywiście ma na myśli jako koalicję europejską, jako ten główny człon tej koalicji. Jednak musimy pamiętać, że w tych wyborach rzeczywiście ten podział znowu wrócił do tej tradycyjnej formy, czyli wschód-zachód, ale wcześniejsze wybory, chociażby parlamentarne, pokazywały, że jednak inwazja, że tak powiem, tutaj na te bastiony Platformy PiS-u postępuje, no bo wtedy jednak to województwa wschodnie dalej opowiadał się za PiS-em, a część zachodnich już była też za PiS-em, a nie za Platformą, więc tutaj też trzeba pamiętać, że jednak PiS zyskuje na tym poparciu, a jednak Platforma traci.
To ja bym chciał może zapytać o nasze lokalne podwórko, bo już wiemy, że Joachim Brudziński, Bartosz Arłukowicz i także pan Liberacki zasiądą w ławach Europarlamentu. Wydaje mi się, że to nie jest zaskoczenie.
To nie jest zaskoczenie, bo chociaż początkowo mówiono o dwóch mandatach, jeżeli chodzi o te pierwsze sondaże, ale generalnie później to pokazano, znaczy sondaże pokazywały, że będą trzy mandaty. Jeżeli wierzyć na razie niesprawdzonym informacjom, może będzie czwarty mandat, ale trzymajmy się na razie faktów. Więc oczywiście trzy mandaty, jeden był dla PiS-u przeznaczony i tu też wszystko wskazywało na to, że będzie to pan Brudziński i dwa dla Koalicji Europejskiej i dla pana Liberackiego i pana Rukowicza. Zaskakuje trochę co innego, bo w PiS-ie było widać tą grę na lidera i tą lokomotywą wyborczym miał być Joachim Brudziński, który trzeba powiedzieć, że świetnie na rzecz tej kampanii zmienił swój wizerunek z takiego dosyć bardzo wyrazistego, bezprecedensowego polityka. Przekształcił się w takiego bardziej tutaj stonowanego, co myślę, że mu pomoże, jeżeli chodzi o jego dalsze budowanie wizerunku, że go oczywiście utrzyma. Natomiast Koalicja Europejska pokazała coś zupełnie odwrotnego, czyli tutaj już brak tego porozumienia w środku i zarówno pan Liberacki, jak i pan Arłukowicz grali na siebie, więc ja rozumiem, że to są dwa różne ugrupowania, SLD i Platforma.
A to było widać chociażby na Jasnych Błoniach podczas jednego z dni, gdzie pan Arłukowicz i pan Liberacki byli po dwóch różnych stronach parku, no i nawet nie podeszli do siebie, nie przywitali się.
Dokładnie tak i to pokazuje właśnie, że Koalicja Europejska, chociaż mówię, jak rozumiem, że to są dwa różne ugrupowania, czy tam więcej ugrupowań i każdy gra na siebie, ale tak nie można, jeżeli chcemy pokazać społeczeństwu, że jesteśmy pewną jednością. I tutaj rzeczywiście PiS może mieć rację, że nic ich nie łączy poza niechęcią do Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że nie pokazali tak naprawdę wspólnie nic. I teraz ten mandat przez pewien czas też się waży, czy pan Liberacki dostanie, czy nie. Pamiętajmy, że to nie tylko jest przypadek okręgu numer 13. Jeżeli Koalicja Europejska w ten sposób też postępowała w innych okręgach i też dochodziło do mniej lub bardziej jakichś zgrzytów między koalicjantami, to fatalnie wróży, jeżeli chodzi o wybory jesienne i nawet jeżeli teraz Platforma, która jest największym beneficjentem tej koalicji, przesadziła, jeżeli chodzi o promocję swoich kandydatów, którzy niekoniecznie byli liderami list, co idealnie było pokazane w Szczecinie, że pan Liberacki był zepchnięty do narożnika na rzecz pana Arłukowicza, to może to zniechęcić te partie satelickie, które mogą się poczuć trochę jak te przystawki słynne, czyli Liga Polskich Rodzin Samoobrona i mogą nie chcieć już być we wspólnym komitecie na wybory jesienne, co zresztą ja bym też im doradzał zastanowienie się na poważnie, czy pójście, chodzi mi o SLD i PSL, na jesienne wybory wspólnie w koalicji z Platformą, czy to im pomoże, czy nie pomoże, z racji tego, że PSL jest jedyną partią prokatolicką w tej koalicji, która będzie miała problem, żeby wytłumaczyć swojemu elektoratowi wiejskiemu, dlaczego nagle inni koalicjanci atakują Kościół katolicki, a PSL, wiadomo, no tutaj jest związane od początku, można powiedzieć, z Kościołem. I tak samo SLD może być troszeczkę trudniej zachować swoją tożsamość, jeżeli jesienne wybory by się dla liderów SLD nie powiodły. A pamiętajmy, nieważne jakie miejsce będą mieli przedstawiciele SLD jesienią na listach Zjednoczonej Opozycji. I tak kandydaci Platformy będą próbowali ich zepchnąć do narożnika, co idealnie pokazał przykład Szczecina.
Ja jeszcze bym chciał zostać właśnie przy naszym podwórku zachodniopomorskim. Tutaj też mieliśmy trochę większy ten okręg. Były sytuacje jeszcze przed wyborami, gdzie na przykład no, pan Brudziński lądował tym śmigłowcem policyjnym w Choszcznie. Pojawiały się sytuacje, gdzie po prostu widać było, że no, jest prowadzona mocna kampania wyborcza i to z każdej strony. Ale to nie zaszkodziło kandydatowi Joachimowi Brudzińskiemu. Panu ministrowi to w ogóle nie zaszkodziło. Tak można to odebrać.
Jeszcze tylko chciałbym jedno zdanie dokończyć a propos poprzedniego wątku, że takim właściwie apogeum tego konfliktu jest właśnie nawet nie wspólne zakończenie tej kampanii wyborczej, jeżeli chodzi o koalicję europejską. Tutaj nawet nie potrafili panowie wznieść się ponad te podziały i wspólnie pokazać, walczyliśmy osobno, ale teraz zachęcamy do głosowania. I tutaj przechodząc do pana Brudzińskiego. Rzeczywiście PiS-owi wiele rzeczy nie zaszkodziło. Ale to jest słabość koalicji europejskiej. Nie potrafiono pokazać pewnych mechanizmów, które PiS robił też źle. Koalicja europejska skupiła się na, moim zdaniem, źle prowadzonej kampanii negatywnej. Nie tędy droga po prostu była. Natomiast PiS popełnił dużo mniej błędów, jeżeli chodzi o kampanię i to lądowanie słynne tym śmigłowcem. Tu muszę stanąć w obronie pana Brudzińskiego z jednego powodu. On nie decyduje, gdzie jest lądowanie. On nie zabezpiecza tego wszystkiego. To oczywiście sztabowcy popełnili błąd, czy nie przyszło im do głowy. No po prostu było wolne miejsca, trzeba było wylądować, więc to z jednej strony oczywiście był pewien zgrzyt i to mogło zaważyć na wyniku pana Brudzińskiego, ale udało się to, znaczy z tego sensownie wybronić, że tak powiem, też zdecydowaną reakcją pana Brudzińskiego, jednak tutaj nie jest to wina tego polityka, a pamiętajmy, że jednak jest szefem ministrem, jest szefem MSWiA, no to też nie możemy wymagać, żeby nie miał do dyspozycji śmigłowca policyjnego, którym leciał, w sytuacji, kiedy leci na spotkanie, jak utrzymywał, związane z jego działalnością ministra, a nie kampanią wyborczą. Czy tak było w rzeczywistości? No to jest jak gdyby też już osobny temat.
To teraz jeszcze właśnie wracając do ostatnich wyborów, sporym zaskoczeniem jest partia Wiosna, która pojawiła się na naszym rynku politycznym, tak to mogę powiedzieć bodajże 4 miesiące temu lub 5 miesięcy temu, a tu już taki wynik.
Ale wynik jest słabiutki. Ja to oceniam jako klęskę Wiosny.
A w porównaniu na przykład z partią Kukiza, która jest już od kilku lat na scenie politycznej. No tutaj mamy nową partię, która dostała te kilka mandatów.
Znaczy, proponowane tak, 3 mandaty, tylko w czym problem? Wiosna, jak wystartowała, miała 15% poparcia. Pan Biedroń zapowiadał też przecież dwucyfrowy wynik, widział się w fotelu premiera. Był świetnie oceniany jako prezydent Słupska, pokazując, że można miasto, które miało problemy tam gospodarcze i tak dalej, wyciągnąć na prostą. I tutaj na tym pan Biedroń zrobił naprawdę dobry początkowy wynik. A później popełnił jeden zasadniczy błąd. Zafiksował się na dwóch tylko... elementa swojego programu wyborczego. Po pierwsze, atakował Kościół katolicki, ale nie w taki normalny sposób, czyli konstruktywna krytyka, tylko bardzo drapieżny, który niekoniecznie musiał się wszystkim podobać. Oraz drugi element, no to tylko i wyłącznie zwrócenie uwagi na mniejszości seksualne. Na tym przegrał pan Paliko, który też początkowo świetnie wszedł do Sejmu, znacznie większym kredytem zaufania i na początku szerszym programem, a nagle okazuje się, że też fiksuje się tylko na krytyce Kościoła i na mniejszości seksualnych. Ten błąd popełnił pan Biedroń. Przecież w jego początkowym wystąpieniu, programie była mowa o pewnych kwestiach też gospodarczych, o szerszym spojrzeniu na sprawy Polski i wydaje mi się, że to trochę roztrwonił zaufanie i stąd jest wynik chyba 7%, jak dobrze pamiętam, a nie kilkunastu, kiedy początkowo tyle jego partia dostawała w tych pierwszych sondażach. Więc myślę, że jeżeli pan Biedroń chce się utrzymać, a ma jeszcze szansę utrzymać się na scenie politycznej, jeżeli myśli na poważnie o jesiennych wyborach, to powinien iść samodzielnie, bo straci swoją tożsamość w większej koalicji, ale wyjść szerzej z ofertą programową, nie tylko te dwa punkty, no to wtedy rzeczywiście będziemy mogli powiedzieć, że odrobił lekcję, wyciągnął wnioski z tej, przegranej w sensie takim, że straty roztrwonienia poparcia społecznego, jednak pamiętajmy, że Wiosna, jeżeli mówimy o obecności w Europarlamencie, no to jest trzecią zamykającą tą bardzo wąską listę partii, która przekroczyła próg wyborczy, więc pod tym względem oczywiście to jest sukces, ale patrząc po tym początkowym poparciu, jakim się cieszyła, no to jednak to jest klęska.
to jeszcze zapytam o Konfederację, bo to też od niedawna taki nowy twór polityczny. Czy ma szansę to przetrwać na naszej scenie politycznej?
Znaczy Kukiz 15 i Konfederacja to są dwójka największych przegranych, jeżeli chodzi o komitety tych wyborów, dlatego że najpierw Paweł Kukiz, czy jako tu Kukiz 15, tak jak zresztą pan redaktor zauważył, wysokie poparcie wchodzi do Sejmu, potem znaczy niestety dla pana Kukiza roztrwania to poparcie polityczne, kolejni posłowie odchodzą i w finale przekracza jeszcze próg wyborczy w sondażach do Parlamentu Europejskiego. I ni stąd, ni zowąd, w końcówce kampanii wyborczej, która się bardzo mocno zdynamizowała, spada poniżej progu wyborczego, a próg przekracza, jak początkowo powiedziano, Konfederacja. Więc tu można było postawić tezę, że Kukiz 15, który mimo pewnej krytyki Unii Europejskiej nie namawiał do wyjścia z Unii, tylko reformowania Unii, ale pozostania w Unii, co jest moim zdaniem bardzo rozsądnym stwierdzeniem. Dlatego Konfederacja początkowo zyskała tak duże poparcie, mówimy o tej końcówce kampanii, gdyż jako jedyna twardo mówiła, że Unia Europejska jest zła, że należy wyjść z Unii, ale to było trochę takie, znaczy mówiąc kolokwialnie, dziecinne myślenie, bo pokazywano tak, to w Unii jest złe, więc musimy z niej wyjść, ale zostawimy to, co jest dobre, współpracę gospodarczą, strefę Schengen i tak dalej. No tak to nie działa. Albo jesteśmy w jednej formacji międzynarodowej, która albo się akceptuje wszystkie jej elementy, albo się po prostu z niej wychodzi i niestety nie ma się też tych profitów, a nie, że odrzucamy rzeczy złe, a zatrzymujemy tylko dobre. Ale mimo to Konfederacja początkowo mogła przekonać eurosceptyków i stąd ten nagły wzrost w sondażach wyborczych i początkowe sondażowe przekroczenie progu wyborczego, ale jak się dzisiaj rano okazało, jednak jest to poniżej progu wyborczego, tam chyba niecałe 0,5%, więc to też jest drugi przegrany, bo jeszcze kładli się spać zwycięzcami. Dla nich to było zwycięstwo, bo od zera właściwie przeszli do prawie 7%, a w finale jednak się okazało, że eurosceptycy w Polsce nie są na tyle liczni, a przynajmniej zdecydowani eurosceptycy w Polsce nie są na tyle liczni, żeby partia, która jest tylko i wyłącznie opiera się swój program na krytyce Unii, mogła przekroczyć próg wyborczy.
To już tak na koniec zapytam, czy wynik tych wyborów przełoży się na wynik wyborów jesiennych w naszym kraju?
Bardzo prawdopodobne, że tak, z jednego powodu. Musimy zwrócić uwagę, że to, co też powiedzieliśmy na początku naszej rozmowy, PiS wygrał bardzo trudne dla siebie wybory, właściwie najtrudniejsze eurowybory. Pamiętajmy, że po roku 2015, kiedy wygrali wybory do Parlamentu Krajowego, bardzo mocno podkreślali swój eurosceptycyzm, żeby też to zaszczepić w swoim elektoracie, no bo to było pewne budowanie jedności elektoratu też na krytyce Unii Europejskiej. Perfekcyjnie w ciągu właściwie roku czasu, niespełna roku czasu, przekonali społeczeństwo, że jednak Unia Europejska nie jest zła i że PiS lubi tą Unię, a wcześniej to tak nie do końca był eurosceptyczny, tylko po prostu uważał, że są pewne błędy, które należy skorygować, już tak mówiąc troszeczkę kolokwialnie, ale to przekonał, więc pokazał swoją siłę. I druga rzecz, po 4 latach sprawowania władzy w kraju, PiS wygrywa wybory do Europarlamentu, które są najtrudniejszym gruntem, a skoro wygrywa z taką przewagą, nie procent, 2%, tylko jak się okazuje chyba 7% różnicy między drugą koalicją europejską, gdzie jest praktycznie cała zjednoczona opozycja przeciwko PiSowi, to pokazuje, jaką siłę posiada PiS jednak w kraju, jak potrafi dobrze trafić do elektoratu, bo to już nieważne, co się działo z konstytucją, z sądami, czy jakimś tam innymi, że powiem, tym obszarem aktywności PiSu. To ludzie na to nie zwrócili uwagi, co bardzo Koalicja Europejska podkreślała. Ludzie zwrócili uwagę na kwestie socjalne, które obiecał PiS, a że PiS wyrobił sobie tą markę właśnie, że dotrzymuje obietnic, to ludzie tutaj uwierzyli, że te obietnice, które przed tymi wyborami się pojawiły, zostaną spełnione, nawet część już jest spełniona, więc podejrzewam, że te obietnice, które pojawią się przed wyborami jesiennymi, ludzie też uwierzą, że PiS spełni, a jeżeli PiS dalej będzie tak dobrze odczytywał potrzeby ludzi w przeciwieństwie do Koalicji Europejskiej, no to rzeczywiście PiS ma szansę uzyskać po raz kolejny ponad 50% mandatów i sprawować władzę. Nie jestem aż takim optymistą, jeżeli chodzi o większość konstytucyjną, jak niektóre takie głosy się już pojawiły, ale myślę, że na 231 mandatów ma szansę, choć oczywiście jest na tyle dużo, znaczy jeszcze dużo czasu do tych wyborów, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie. Ale oczywiście ten wynik pokazuje, że PiS na pewno nie jest bez szans, żeby po raz kolejny uzyskać reelekcję z możliwością 50+1, jeżeli chodzi o liczbę posłów w Sejmie.
Dziękuję bardzo. A naszym dzisiejszym gościem był doktor habilitowany Piotr Chrobak, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego.